Storybox przedstawia Teresa Kowalik, Przemysław Słowiński, Bohaterowie Auschwitz. Opowieść o ludziach, którzy potrafili stawić opór piekłu. Witold Pilecki, Maksymilian Kolbe, Stanisława Leszczyńska, Irena Wiśniewska, Bronisław Czech, Tadeusz Tedy Pietrzykowski, Sabina Nawara. Realizacja akustyczna i montaż Adrian Chimiak, czyta Ireneusz Prochera. Koncentrationslager KL Auschwitz został utworzony przez Niemców w połowie 1940 roku na przedmieściach Oświęcimia. Po włączeniu do Rzeszy miasto otrzymało niemiecką nazwę Auschwitz, która stała się również nazwą obozu. Powstał on z rozkazu szefa SS Heinricha Himmlera, a dokładne plany opracowano w Urzędzie Wyższego Dowódcy SS i Policji we Wrocławiu, którym dowodził Obergruppenführer SS Erich von dem Bach-Zalewski. Niemcy stosowali wobec Polaków brutalny terror i masowe aresztowania. Więzienia były przepełnione. Władze okupacyjne stanęły więc przed koniecznością utworzenia nowych miejsc odosobnienia. Dlaczego właśnie w Auschwitz? Zadecydowało dogodne położenie miasta i możliwość wykorzystania opuszczonych budynków dawnych austriackich koszar artyleryjskich, kompleksu 20 budynków murowanych oraz kilkudziesięciu baraków drewnianych, które można było wykorzystać jako magazyny, warsztaty, stajnie czy garaże. W końcu 1940 roku więźniowie rozpoczęli nadbudowę pięter bloków parterowych, a w maju następnego roku budowę 8 nowych bloków. Prace te zostały zakończone w pierwszym półroczu roku 1942. W ich wyniku powstał kompleks 28-piętrowych bloków, z których zdecydowana większość była wykorzystywana jako budynki mieszkalne dla więźniów. Za lokalizacją w Auschwitz przemawiała też bliskość węzłowej stacji kolejowej, co ułatwiało transport więźniów i materiałów budowlanych. Niemal całkowity brak lasów stanowił przeszkodę przy ewentualnych próbach ucieczki. Teren wokół planowanego obozu należał do polskich chłopów, których można było łatwo wysiedlić, nie płacąc rekompensat. No i, w jakiejś mierze, rzeki Wisła i Soła izolowały obszar obozu od świata zewnętrznego, bo to, co się w nim działo, miało na zawsze pozostać dla świata tajemnicą. Obóz pomieścić miał według planów najwyżej 10 tysięcy ludzi. Po wizycie Heinricha Himmlera w 1941 roku został rozbudowany siłami więźniów o kolejne bloki, tak by mógł pomieścić 30 tysięcy osób. Równolegle ze wzrostem liczby więźniów powiększał się też teren obozu. KL Auschwitz stał się ogromnym kombinatem śmierci, który tworzyły KL Auschwitz I, Stammlager, obóz macierzysty w Oświęcimiu, KL Auschwitz II, Birkenau, obóz w Brzezince, i KL Auschwitz III, Monowitz, obóz w Monowicach, początkowo noszący nazwę Buna, oraz sieć ponad 40 podobozów, Nebenlager, w których w szczytowym okresie przebywało blisko 140 tysięcy więźniów. Był to największy tego typu kompleks w historii. W pierwszym okresie istnienia Niemcy kierowali do niego przede wszystkim polskich więźniów politycznych, uznanych za szczególnie niebezpiecznych, społecznych i duchowych przywódców, przedstawicieli inteligencji, kultury i nauki, uczestników ruchu oporu oraz oficerów. Pierwszy transport Polaków dotarł tam 14 czerwca 1940 roku z więzienia w Tarnowie. Szybko jednak koncentrationslager Auschwitz stał się największym obozem nie tylko dla Polaków, lecz także dla obywateli innych podbitych przez nazistowskie Niemcy krajów. A przede wszystkim największym ośrodkiem Endlösung der Judenfrage, ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej, nazistowskiego planu wymordowania Żydów zamieszkujących tereny okupowane przez III Rzeszę. Niemieccy naziści deportowali do Auschwitz co najmniej 1 300 000 osób ponad 20 narodowości. 400 tysięcy z nich zostało zarejestrowanych i osadzonych w obozie koncentracyjnym jako więźniowie. Żydzi stanowili 85% wszystkich deportowanych i 90% ogółu zamordowanych. Około 80%, w większości Żydów, nigdy nie uzyskało statusu więźniów. Zostali pozbawieni życia w ciągu 20 minut od przybycia na miejsce. Spośród 1 300 000 deportowanych do Auschwitz w ciągu 1778 koszmarnych dni istnienia obozu śmierć poniosło co najmniej 1 100 000 osób. Z 400 tysięcy zarejestrowanych w obozie więźniów śmierć poniosła połowa. 200 tysięcy osób, w tym prawie 100 tysięcy Żydów, 64 tysiące Polaków, 21 tysięcy Romów, 14 tysięcy sowieckich jeńców wojennych i ponad 10 tysięcy więźniów innych narodowości. Ponad 50% z nich zginęło wskutek głodu, pracy ponad siły, szalejącego terroru, w egzekucjach, a także w wyniku wyniszczających warunków bytowania, chorób i epidemii, kar, tortur i zbrodniczych eksperymentów medycznych. W chwili wyzwolenia obozu przez Armię Czerwoną znajdowało się w nim około 7 tysięcy osób. Opis tego, jak załoga obozu ma traktować więźniów, został określony po raz pierwszy w instrukcji dla oddziałów wartowniczych SS z 1 października 1933 roku. Jej autorem był ówczesny komendant KL Dachau, SS Obergruppenführer Theodor Eicke, współtwórca systemu niemieckich obozów koncentracyjnych, twórca oddziałów SS Totenkopf-Verbände oraz Inspektoratu Obozów Koncentracyjnych. W instrukcji podkreślono, że więźniowie to wrogowie Rzeszy i narodu niemieckiego. Okazywanie wobec nich jakichkolwiek ludzkich odruchów miało być nie tylko zwalczane przez przełożonych, ale też w samym środowisku SS-manów spotykało się z największą dezaprobatą jako miękkość i brak charakteru. Wyzbycie się wszelkich odruchów humanitaryzmu i poszanowania ludzkiej godności oraz lekceważenie norm moralnych i prawnych przez załogi obozów koncentracyjnych było więc rezultatem intensywnej wieloletniej indoktrynacji w duchu narodowego socjalizmu i kultywowania tradycji niemieckiego militaryzmu. Obozowe realia, wymuszona ekstremalnością złożoność ludzkich postaw w nieludzkiej rzeczywistości, rodziła zupełnie odmienne niż w dotychczasowym życiu zachowania. Anus Mundi, odbytnica świata. To określenie obozu zagłady Auschwitz-Birkenau, użyte w 1942 roku przez lekarza SS Hauptsturmführera Heinza Thilo podczas obserwacji uśmiercania gazem 500 kobiet. Spopularyzował je w tytule swej głośnej książki Wiesław Kielar, numer obozowy 290, jeden z pierwszych więźniów KL Auschwitz. KL Auschwitz to bezmiar ludzkiego cierpienia, poniżenie, rozpad osobowości i heroiczne próby ocalenia własnej tożsamości. Świat odwróconego dekalogu, świat odwróconych ludzkich wartości, świat bez nadziei, bez litości dla innych, świat bez Boga. Przykazaniami tego świata było: zabijaj, kradnij, albo też mów fałszywe świadectwo. Odwaga, szlachetność, czy nie najrzadszy w końcu dar współczucia, wszystkie te piękne ludzkie przymioty miały tu swoje naturalne granice. Bywają okoliczności, w których wymaganie ich od człowieka jest po prostu przecenianiem jego sił. Trzeba było niezwykłego męstwa, charakteru i opanowania, żeby być po prostu człowiekiem, kiedy przychodził głód, praca ponad siły, groźby i szantaże. Próba przeżycia w warunkach panujących w KL Auschwitz bez zeszmacania się już była bohaterstwem. W warunkach, gdzie okazanie bliźniemu przyjaźni, lojalności czy pomocy w duchowym i fizycznym zniewoleniu i upodleniu mogło się skończyć źle, gdyby w pobliżu znalazł się ktoś, kto ze służbowego obowiązku lub ze zwykłego tchórzostwa zajmował się tropieniem przejawów ludzkiej solidarności. Czegoś najnaturalniejszego pod słońcem, ale dlatego właśnie szczególnie prześladowanego przez obozowe władze, których siła brała się z rozrywania międzyludzkich więzi. Jak powiedział kiedyś prymas tysiąclecia kardynał Stefan Wyszyński: nie wystarczy urodzić się człowiekiem, należy jeszcze nim być. Każdy miał własny Auschwitz. To był jeden obóz, ale los każdego był inny. Każdy był w innym kręgu piekła. A już heroicznej zaiste odwagi wymagało stawianie nadzorcom oporu. Na uwagę zasługują słowa włoskiego psychologa i psychiatry Andrei Devoto. Oporem mogło być wszystko, bo wszystko było zabronione. Oporem stawała się każda działalność, która stwarzała wrażenie, że więźniowi pozostało coś z dawnej osobowości i indywidualności. Opór więźniów polegał głównie na podejmowaniu działań mających uratować człowieka od strony zarówno fizycznej, jak i duchowej, napisała Marta Bogacka. Chodziło o to, aby na przekór nazistowskim władzom zachować przy życiu jak najwięcej ludzi, a kiedy nie było już dla nich szans na przetrwanie, pozwolić im umrzeć z należną człowiekowi godnością. Była to też walka z demoralizacją i deprawacją fundowaną przez władze obozowe. Działalność polityczna, kulturalna, tajne życie religijne – to wszystko było już oporem. Prowadzono również dywersje i działalność wywiadowczą na rzecz aliantów. Najbardziej jednak spektakularne były bunty i ucieczki. O takich właśnie ludziach opowiada ta książka. O ludziach, którzy będąc właściwie tylko ziarnkami piasku, rzucanymi w tryby wielkiej machiny terroru, potrafili skutecznie dobro przeciwstawić złu i tą drogą ocalić miłość, wiarę i nadzieję tam, gdzie inni zatracili nawet swoje człowieczeństwo. Nadzieję i wiarę w starą biblijną prawdę, że ziemia jest okaleczona i nieszczęśliwa z powodu grzechu i zła, jednakże pozostała dziełem Stwórcy. Że splugawiona ziemia mimo wszystko jest ołtarzem Boga, nie zaś podnóżkiem szatana. I że przyrzeczono jej zmartwychwstanie oraz przemienienie, gdyż co ustanowił Pan, trwa na wieki. Ci ludzie i ich historie z pewnością zasługują na to, by przenieść ich na ekrany kin, a przede wszystkim zasługują na naszą pamięć.